Mówiłem ostatnio, że istotą filozoficznych założeń jogi jest oczywista negatio creationis, negacja stworzenia. To jest jego pozytywnego sensu, godności oraz dobroci. Ta negacja stworzenia jest w jakimś sensie nieodłączna od negacji stwórcy. Nawet jeśli o Bogu stwórcy niewiele się mówi, pomijając czy wręcz negując jego istnienie. Jak zauważa jednak Miser Jade, joga niekiedy potwierdza istnienie Boga. Bóg ten oczywiście nie jest stwórcą, ale może przyspieszyć proces wyzwolenia niektórych ludzi, pomagając w szybszym uzyskaniu tzw. samadhi. Ten Bóg, o którym mówi Patanjali w swojej klasycznej jodze, jest raczej Bogiem joginów, mogąc przyjść z pomocą tylko joginowi. To jest człowiekowi, który już wybrał jogę. Rola tego Boga o imieniu Ishwara jest zresztą dosyć skromna. Może on na przykład sprawić, że jogin, który uczyni go przedmiotem swojej koncentracji, uzyska owy samadhi, czyli rodzaj ostatecznego zbawienia. Tego rodzaju pomoc Boża nie jest jednak skutkiem pragnienia czy uczucia. Bóg bowiem w tej koncepcji nie może mieć pragnień czy uczuć, ale wyłącznie skutkiem pewnego rodzaju metafizycznej sympatii, która łączy jakby dwie istoty pokrewne. Boga więc nie można pozyskać ani obrzędami, ani pobożnością, ani wiarą w jego łaskę. Ale jego istota jakby współdziała czy sympatyzuje z jaźnią tego, który szuka wyzwolenia. Tak rozumiany Bóg Ishwara może więc pomóc temu, kto obrał go za przedmiot swojej koncentracji. Ale wcale nie jest konieczny, by uzyskać wyzwolenie czy zbawienie. Nie jest on więc żadnym Bogiem w znaczeniu chrześcijańskim. Nie znaczy to jednak, że joga jest ateistyczna, choć z chrześcijańskiego punktu widzenia można by ją widzieć w tym właśnie kluczu. Joginowie jednak, mimo tego, że mogliby dojść do wyzwolenia wyłącznie poprzez stosowanie technicznych ćwiczeń, zwracali się często do Boga Ishwary, czyniąc go przedmiotem swojej pobożności. Albowiem wyrzeczenie się kondycji ludzkiej, to znaczy praktyka jogi, ma walor religijny w tym sensie, że joga naśladuje sposób istnienia Ishwary, to jest nieruchomość i koncentrację na sobie samym. Ten nieruchomy, obojętny i pozbawiony uczuć Bóg staje się religijnym ideałem jogina, który z tymże Bogiem identyfikuje się. Stąd rozmaite pozornie neutralne pozycje w jodze mogą nabrać walorów religijnych, choćby przez to, że jogin staje się dzięki nim żywym posągiem lub swoistą ikoną, odtwarzając pierwotny model według cech swojego Boga. Inicjowany czy wtajemniczony jogin okazuje się w tym świetle człowiekiem bez serca, a już na pewno bez serca chrześcijańskiego Boga. Emigracja wewnętrzna zwolenników jogi, pogrążających się bez końca w sobie, jest nie tylko antyludzka, ale i antyreligijna. Jest więc antyinicjacją. Stąd inicjowany chrześcijanin, wtajemniczony egzystencjalnie w zamysły serca Jezusa, z punktu widzenia jogistycznej inicjacji, jest po prostu zwykłym profanem. I odwrotnie, z punktu widzenia chrześcijańskiego, joga wydaje się zdradą człowieczeństwa oraz już tym samym odrzuceniem prawdziwego Boga. Zwłaszcza może ta joga, która jest autentycznie radykalną inicjacją, będąc przewartościowaniem wszystkich wartości, w tym także wartości chrześcijańskiej. Tymi wartościami, które musimy chronić, bronią się przed jogizacją chrześcijaństwa, są chrześcijańskie uczucia i pragnienia oraz właściwie rozumiany chrześcijański niepokój. Sytuacja chrześcijanina jest bowiem do głębi paradoksalna. Z jednej strony zachowuje on pokój, płynący ze zjednoczenia z Bogiem i będący Bożym darem. Z drugiej strony powinien on wzorować się na Chrystusie, tak jak jogin naśladuje niewzruszonego Boga Ishwarę. Albowiem jakąż ogromną niepewność oraz niepokój bliskiej agonii odczuwał Bóg, który stał się człowiekiem. Podczas gdy jogin z niewzruszonym spokojem godzi się na śmierć, gdyż jej pragnie, to w czasie agonii Jezusa, w ogrójcu, przybywa anioł, by go pocieszyć, a on sam szuka pocieszenia i miłości u swoich uczniów. Tak więc Bóg wziął na siebie ludzki niepokój w stopniu tak ogromnym, że musiało go pocieszać jakieś Boże stworzenie. ale też niepokój Jezusa, czy w ogóle chrześcijański niepokój, nie jest tylko w istocie jakimś zwykłym niepokojem, ale swoistą czy odwrotną stroną miłości. Niepokój serca może być bowiem wyrazem prawdziwej miłości, która rozumie to, co zagraża ukochanemu człowiekowi. Podobnie jest z innymi pragnieniami czy uczuciami, które z punktu widzenia jogi są tylko godnym lekceważenia, znakiem niewtajemniczenia czy profanacji. Albowiem zarówno Jezus, jak i stawiany przez Niego za wzór miłosierny Samarytanin, wzruszali się głęboko, aż do swoistego stopnienia serca, jak to określa tekst biblijnego oryginału. Rozrzewnienie Jezusa, który płacze nad grobem swego przyjaciela Łazarza, ewangelista ujmuje przy pomocy określenia, że wzruszył się on w duchu, okazując także zewnętrznie swoje najgłębsze wzruszenie. Święty Jan stwierdza wyraźnie, iż Jezus zapłakał, co jest fragmentem dziwnie przeoczanym przez niektórych chrześcijan, szukających nadmiernych kompromisów, czy to z bezdusznością helenistycznej filozofii, czy też z bezdusznością orientalnych światopoglądów. Tymczasem Jezus płakał naprawdę. Ani symbolicznie, ani filozoficznie, ale z prawdziwej ludzkiej potrzeby płaczu. To pełne człowieczeństwo Jezusa, przejawiające się w najbogatszej gamie uczuć i niepokojów, a pełny pasji życia oraz miłości, nie mogło korespondować z uznaniem zjawiska śmierci za fakt w pełni naturalny. O tym następnym razem.